Pies, jak powiadają, to najlepszy przyjaciel człowieka, ufa swojemu panu bezgranicznie. Jego właściciel musi jednak zdawać sobie sprawę, że obok ogromu radości, jaką nam sprawia, nie można zapominać o kilku bardzo istotnych obowiązkach. Są one zawarte w ustawie o ochronie zwierząt. Także niedawno wydarzyła się pewna historia w schronisku, o której musimy powiedzieć i o tym m.in. porozmawiamy dziś w Ekosferze. Aneta Gała-Burda, zapraszam do 15. Gościem w Ekosferze jest Anna Jaroszewicz, kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Będziemy oczywiście rozmawiać o przepisach i o obowiązkach i prawach właścicieli psów, no ale nie sposób nie powiedzieć o tym, co się wydarzyło ostatnio w schronisku. Otóż mieliście bardzo niebezpieczną sytuację. Co się wydarzyło?
Na szczęście zacznę od tego, że wszystko jest w porządku, żeby wszystkich uspokoić. W tym tygodniu doszło do pożaru u naszych sąsiadów w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta. Zapaliła się hałda śmieci, która bezpośrednio sąsiaduje ze schroniskiem. Płomienie były dosyć wysokie, no i nie ma co ukrywać, to są plastiki, to są odpady takie, które przy spalaniu wydają toksyczny, gryzący dym. Na początku sytuacja była przerażająca. Na szczęście Straży Pożarnej bardzo szybko udało się opanować same płomienie. Płomienie, pożar nie zagrażały bezpośrednio bezpieczeństwu schroniska i psom. Natomiast ten gryzący dym, te opary toksyczne, ja sama na sobie odczułam ich wpływ, faktycznie utrudniały ludziom, nam ludziom, którzy mamy słabszy przecież węch niż zwierzęta, tam przebywanie. Na szczęście pracownicy zachowali się bardzo odpowiedzialnie i przytomnie. Natychmiast psy, te, które były najbliżej zarzewia pożaru, zostały przestawione w inne miejsca. Stąd też był taki apel do wszystkich ludzi dobrych o pomoc.
Apel, mówiła pani, dusząc się praktycznie tym pyłem, prosiła o pomoc w zabraniu psów. Jaka była reakcja?
Reakcja była bardzo przede wszystkim szybka. Dziękuję jeszcze raz wszystkim dobrym ludziom, którzy pomogli w takiej sytuacji naszym psom. Ze schroniska jeszcze tego samego dnia udało nam się wypuścić 48 psów pod czasową opiekę dobrych ludzi. Dzięki temu nie musiały wdychać tych oparów, tych toksyn, a my przez ten czas, kiedy mieliśmy troszkę mniej psów w schronisku, mogliśmy posprzątać po tym zdarzeniu, przygotować boksy na ich powrót i bardzo się cieszymy, że w ogóle taka reakcja ludzi, państwo są naprawdę niesamowici. Ja byłam pewna, wiedziałam, że nie zawiodę się, że nam pomożecie i to bardzo jest bardzo, bardzo krzepiące.
Wszystko wróciło do normy?
Tak, wszystko wróciło do normy. Powiem, że mimo tego, że początek historii był dramatyczny, to widzimy taki pozytywny też oddźwięk, bo poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, bo nasze psy poznały tych ludzi, bo mogły pomieszkać kilka dni w domowych warunkach i na przykład dowiedzieliśmy się o wielu z nich, jak one się w takich warunkach zachowują. Zdarzyły się też takie sytuacje, kiedy ludzie po prostu pokochali te nasze psy. Mam nadzieję,
być
że...
Być może to będą właściciele przyszli.
Być może, nie zaprzeczam. Na pewno wiem, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wiemy, utwierdziliśmy się w tym, że nasze psy mogą liczyć na państwa pomoc.
I oby takich sytuacji więcej nie było.
Oby
to
nie
pierwszy
było.
Raz chyba w historii schroniska do czegoś takiego doszło.
Pierwszy raz w historii schroniska byliśmy, że tak powiem, zmuszeni ewakuować psy dla ich bezpieczeństwa. I cieszę się, że to, mimo że nie mieliśmy nigdy ćwiczeń z tego zakresu ewakuacji psów, sprawnie przebiegło. Bardzo miło w ogóle, w miłej atmosferze. Cieszę się naprawdę, bo po prostu jeszcze raz przekonaliśmy się o tym, że umiemy fajnie działać wspólnie, że w zjednoczeniu takiej ludzi dobrej woli jest moc, siła i to wszystko dla dobra naszych psów.
Niby tragiczna sytuacja, ale sporo dobrych wniosków z niej płynących.
Tak, oczywiście. No i też nauki na przyszłość.
To powiedzmy teraz właśnie o tych przepisach dotyczących właścicieli psów. Być może ktoś będzie chciał adoptować psa ze schroniska. Jakie obowiązki nas czekają? Teraz się zmieniły przepisy od 10 kwietnia. Może nie tyle przepisy, ile kary, tak?
Tak. Ja muszę też tu powiedzieć, że media trochę podniosły taki fałszywy alarm. Wszystkich chcę uspokoić. Nie zmieniły się żadne przepisy dotyczące środków bezpieczeństwa stosowanych przy utrzymywaniu zwierząt. Jedyne, co się zmieniło od 10 kwietnia, to zmienił się taryfikator mandatów, które są wystawiane w przypadkach naruszania przepisów stosowanych przy opiece nad zwierzętami, przy bezpieczeństwie. Czyli wysokość mandatów, jakie możemy dostać od strażnika miejskiego, policjanta za brak nadzoru nad psem. Generalnie to jest tak, że ta wysokość mandatów jest określona jakby dla dwóch kategorii naruszania przepisów. Te przepisy są określone w kodeksie wykroczeń, to jest dokładnie artykuł 77 i za brak nadzoru nad utrzymywanym zwierzęciem, bo musimy wiedzieć, że ten przepis nie dotyczy tylko psów, chociaż my może tak skrótowo mówimy o psach. Kodeks wykroczeń reguluje właśnie kary między innymi za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. I jeżeli chodzi o niezachowanie tych środków ostrożności, kiedy mamy do czynienia ze zwierzęciem, nazwijmy to zwykłym, czyli nie stwarzającym zagrożenia, to taki mandat może nas kosztować od 50 do 250 zł. Tu się nic nie zmieniło. Taki mandat może nam wystawić policjant, strażnik miejski. Oczywiście możemy się nie zgodzić na przyjęcie mandatu. Jeżeli mandatu nie przyjmiemy, to wtedy właśnie sprawa kierowana jest do sądu i już w postępowaniu sądowym może być przyznana kara polegająca na karze ograniczeniu wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany, bo pamiętajmy, że nie każdy wyrok kończy się skazaniem. Natomiast jeżeli chodzi o artykuł, paragraf, który dotyczy jakby większego kalibru naruszenia przepisów, czyli braku ostrożności przy utrzymywaniu psa zagrażającego bezpieczeństwu, zdrowiu ludzi, to wtedy ta kara faktycznie wzrosła od 10 kwietnia, ten mandat, i ten mandat teraz można otrzymać do wysokości 500 zł.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Będzie jeszcze także o innych przepisach. Anna Jaroszewicz, kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt, jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o przepisach, o obowiązkach i prawach właścicieli. Mówiliśmy o tym, że od 10 zwiększone zostały kary.
Zmienił się taryfikator mandatów, który dotyczy wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń. Natomiast kodeks wykroczeń nie jest jedynym aktem prawnym regulującym obowiązki, kary dla właścicieli zwierząt przewidziane. I takich przepisów jest masa i aktów. Jednym z takich aktów prawnych jest na przykład ustawa o ochronie zwierząt, w której jeżeli ja się tu ograniczę tylko właśnie do tych środków ostrożności przy utrzymywaniu, które dotyczą na przykład psów wyprowadzanych na spacery. I jeżeli chodzi o ustawę o ochronie zwierząt,
bo to wzbudziło
takie kontrowersje, że tak. Jak to nie będzie można już spuścić psa ze smyczy.
No właśnie,
tu się nic, proszę Państwa, nie zmieniło, tak jak do tej pory było można, nadal będzie można i tak jak do tej pory można to robić tylko i wyłącznie w określonych miejscach. Więc na przykład ustawa o ochronie zwierząt mówi o tym, że zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela. Czyli jeżeli nie panujemy nad psem, nie mamy nad nim kontroli, jest to pies nieodwoływalny i nie jest w jakiś sposób oznakowany w sposób, który umożliwi identyfikację właściciela, to nie możemy takiego psa spuścić ze smyczy nigdzie.
Nawet w lesie, jak jesteśmy sami.
Sprawa lasów to już jest w ogóle inny akt prawny. W lesie nie wolno puszczać psów luzem. Reguluje to ustawa o lasach. Ustawa o lasach przewiduje, że zabrania się puszczania w lesie psów luzem. Jedynym wyjątkiem są psy, które są puszczane w trakcie polowania. I jedynym wyjątkiem, jeżeli chodzi o las, są psy asystujące. Dlatego, że osoby niepełnosprawne, którym towarzyszą psy asystujące, właściwie wszędzie w dowolnym miejscu są zwolnione z obowiązku stosowania uwięzi i kagańca u psa asystującego. Więc jeżeli chodzi o las, to są inne przepisy. Tu mamy do czynienia z ustawą o lasach i w lesie nie wolno nam puszczać psów.
Są psy, które nie lubią chodzić na smyczy, a które trzymają się blisko nogi, które są spokojnymi psami. I takiego psa, z którym zawsze chodziliśmy i on był blisko nogi, możemy spokojnie dalej z nim chodzić na spacery.
Tak, takiego psa możemy puścić luzem, ale to regulują szczegółowo już przepisy lokalne. Każda gmina ma uchwałę, która nazywa się Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy. I chociaż z pozoru może się wydawać, że jest to tylko akt miejscowy, który dotyczy na przykład segregacji śmieci, tak nie jest. W tym właśnie akcie, w regulaminie tym, są obowiązki osób utrzymujących zwierzęta. I ja tutaj może ograniczę się do Białegostoku. Na terenie naszego miasta, jeżeli chodzi o psy na spacerach, wszędzie w miejscach publicznych każdy pies musi być prowadzony na uwięzi. Tak jest dokładnie określone w regulaminie. Dodatkowo psy, które są agresywne, psy ras uznanych za agresywne, mamy 11 takich ras skazanych w rozporządzeniu, i mieszańce tych ras obowiązkowo muszą być prowadzone na uwięzi i w kagańcu. Ale regulamin nam ten zezwala na spuszczenie psa z tej uwięzi w miejscach odosobnionych, gdzie pies nie stwarza zagrożenia dla osób postronnych, w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem jednak, że jest to pies, nad którym właściciel sprawuje kontrolę, czyli jest to pies odwoływalny, który w jakiejś tam sytuacji niespodziewanej, czy kiedy pojawi się jakaś inna osoba, zostanie odwołany i będzie posłuszny.
Przez właściciela tak oczywiście, jest. Czyli przywoła go po prostu.
Przywoła go do siebie właściciel i ten pies nie będzie stwarzał zagrożenia. Musimy też pamiętać, że na żądanie strażnika miejskiego czy policjanta w każdej sytuacji musimy tego psa odwołać i przypiąć do smyczy.
My mówimy tutaj o rasach agresywnych i o psach agresywnych, bo są psy kundle na przykład, które są po prostu agresywne i to też dotyczy tych zwierząt.
Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o teren miasta Białegostoku, to na tych psów, czyli agresywnych, ras uznanych za agresywne i mieszańców tych ras, niestety nie możemy puścić wolno nawet w terenie odosobnionym. One zawsze muszą być na smyczy i w kagańcu. Natomiast wolno, luzem, każdy z nas może puścić psa na swoim terenie prywatnym, który jest ogrodzony w sposób taki, że uniemożliwia wydostanie się psa poza teren posesji. Możemy też puszczać psy luzem na terenach do tego przeznaczonych, czyli w ogrodzonym psim parku. Tutaj jakby nie ma problemu, pies może się wyszaleć, wybawić.
Mamy psie parki w Białymstoku?
No z tego co wiem, to mamy takie bardziej oficjalne, mniej oficjalne tereny ogrodzone, na których dopuszczalne są niektóre spółdzielnie, mają takie placyki u siebie ogrodzone, na których dopuszcza się. Jest taki psi park na terenie miejskiego tego skweru przy ulicy Aleksandra Fredry, tam jest skwer taki urządzony z urządzeniami, tam można też psa puścić. Więc jakby no mamy takie możliwości. Niestety my właściciele psów musimy się liczyć z tym, że obok nas żyją, mieszkają osoby, które niekoniecznie muszą się godzić na to, żeby w ich pobliżu przebywał pies. Są też osoby, które z jakichkolwiek powodów przeżytych traum, na przykład w dzieciństwie, panicznie boją się psów. Są osoby, które na przykład mają silną alergię na zwierzęta i my musimy ich prawo do swobodnego jakby życia również uszanować. Też nie tylko o ludzi chodzi. Pamiętajmy również o innych psach, które nie zawsze tolerują siebie nawzajem. Bywają psy, które są dla siebie zagrożeniem. Bywają sytuacje takie, kiedy na przykład właśnie pies puszczony luzem skrzywdzi psa, który jest na smyczy, albo też odwrotnie. Więc dla własnego bezpieczeństwa, przede wszystkim też dla bezpieczeństwa naszych psów, bo też mamy wypadki komunikacyjne, dbajmy o ich bezpieczeństwo i w miejscach tych, gdzie musimy trzymać je na uwięzi, trzymajmy je na uwięzi.
Za chwilę porozmawiamy o kolejnych obowiązkach właścicieli. Kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaroszewicz jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o prawach i obowiązkach właścicieli zwierząt ogólnie, chociaż głównie rozmawiamy o psach. Mówiliśmy o wyprowadzaniu psów. No właśnie, jest jeszcze jeden taki poważny problem, który też budzi kontrowersje, czyli odchody po psie. Kto powinien je zbierać?
Oczywiście są kary. Każdy właściciel i opiekun psa, bo to nie można mówić właściciel, jeżeli na spacer wychodzi ktoś inny z psem. Każda osoba, która jest na spacerze z psem, ma obowiązek po tym psie posprzątać. Odchody na terenie naszego miasta zbieramy i wrzucamy albo do koszy do tego przeznaczonych, albo do koszy na odpady zmieszane komunalne. To jest taki może przykry obowiązek, ale bezwzględnie należy go pilnować, dlatego że odchody gdzieś tam zalegające na trawnikach to nie jest tylko kwestia estetyki, to jest też kwestia bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich psów, bo pamiętajmy, że niektóre psy nieregularnie na przykład odrobaczane są nosicielami wielu pasożytów i nie sprzątając takiej kupy z trawnika narażamy inne psy na to, że tymi pasożytami się zarażą. Odchody więc należy w ogóle bezwzględnie sprzątać, że tak powiem, w stanie świeżym bezpośrednio po zrobieniu kupy przez psa.
A jeśli tego nie robimy, to grożą za to mandaty?
Tak, Straż Miejska, Policja może wystawić mandat do 500 zł za niezachowanie właśnie czystości w miejscu publicznym i takie mandaty możemy dostawać.
Czy my mamy z tym problem?
Generalnie mamy chyba, bo powiem szczerze, że ja obserwuję osoby wyprowadzające psy. Nie udało mi się zobaczyć na własne oczy osoby, której pies się załatwił i ta osoba nie sprzątnęła. Ale widzę te odchody na trawnikach, więc świadczy to o tym, że chyba my po prostu jak nie ma świadków zrobienia kupy, to szybko oddalamy się z tego miejsca. Bo gdybyśmy wszyscy sprzątali, to tych odchodów na trawnikach by nie było.
Mówiliśmy już trochę o lesie, o tym, że nie można spuszczać psa w lesie, a jeżeli wyjeżdżamy za miasto, jeśli pies nie jest w lesie, a jest na łące, to czy możemy go spuścić?
No i tutaj musimy dogłębnie się zastanowić, jak to jest. Jedziemy za miasto, poza terenem miasta jest teren innej gminy. Ta gmina ma również swój regulamin, z którym może warto się przed przyjazdem na jej teren zapoznać, bo być może się okazać, że na terenie tej gminy, również w miejscach publicznych, nie wolno spuścić psa z uwięzi. Pamiętajmy, że droga jest miejscem publicznym, droga polna jest miejscem publicznym. Natomiast jeżeli chodzi o puszczanie luzem psa na terenie łąki, pola, ta łąka, to pole jest czyjąś własnością. To już nie jest teren publiczny. Tutaj nie obowiązują regulacje urzędu gminy, tylko jakby zezwolenie właściciela powinniśmy mieć. Z uwagi na to, że no, nikt z nas by nie chciał, żeby inna osoba na naszym prywatnym podwórku wypuszczała swoje psy. Ja wiem, że sporo z nas na takich terenach, na łąkach puszcza psy poza terenem miejskim. No gdzieś ten pies musi się wybiegać, tak mówimy. I faktycznie jest to prawda. Natomiast nie dziwmy się, jeżeli właściciel terenu zwróci nam uwagę, że nie powinniśmy tego robić, bo ma do tego prawo. Ma prawo nie chcieć, żeby ktoś po jego terenie, jego uprawach, jego pastwisku puszczał psy.
Jeżeli na przykład często wyjeżdżamy, czy lubimy wycieczki z psami właśnie poza miasto, to może warto byłoby nauczyć psa pewnych komend, bo oczywiście nie wszyscy mają takie ambicje, żeby uczyć czegokolwiek psa, ale jest parę komend, które powinniśmy znać i które pies powinien znać.
Jeżeli chcemy, żeby nasz pies mógł chociaż czasem w niektórych miejscach sobie pobiegać wolno, no to właśnie już niestety jest nasze zadanie nauczyć psa przychodzenia na zawołanie, komendy stój na przykład, do mnie. Jest to bardzo potrzebne i pożyteczne i dzięki temu, jeżeli nasz pies będzie odwoływalny, to będziemy mogli go w terenie, gdzie jest mniej ludzi, gdzie jest teren odosobniony, gdzie nie stwarzamy zagrożenia dla innych osób, pozwolić naszemu psu pobiegać.
Czy wybierając się na taką podróż, czy taki wyjazd za miasto z psem, powinniśmy mieć jakieś dokumenty? Czy to też nasz obowiązek?
Oczywiście, każdy właściciel psa ma obowiązek posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. To szczepienie jest szczepieniem w Polsce obowiązującym, należy je regularnie co roku wykonywać. Za brak takich szczepień możemy dostać dosyć wysoką grzywnę, bo wścieklizna jest chorobą zwalczaną z urzędu. I wiem, widzę i słyszę i czytam głosy, że jest to absurdalne, bo szczepionka działa 2 lata. Tak, szczepionka działa 2 lata, niemniej jednak przepis jest po to, żebyśmy się wszyscy do niego stosowali i nawet choć wydaje nam się to nielogiczne, nie wytłumaczymy się w ten sposób przed mandatem. Jeżeli przepis mówi szczepimy raz do roku, to szczepimy raz do roku.
Czy jeśli chodzi o psy ras agresywnych, tutaj też są specyficzne przepisy. My musimy mieć też dokumenty.
Jeżeli chodzi o posiadanie psa rasy agresywnej, musimy posiadać zezwolenie właściwego miejscowo wójta na posiadanie psa rasy agresywnej. I ta lista ras nie jest długa, jest to 11 ras psów, natomiast wiele z nich to są psy dosyć rzadko występujące, ale na przykład dosyć często występujące psy, które znajdują się na tej liście, to jest na przykład amerykański pitbull terrier, to jest też owczarek kaukaski, to jest też rottweiler, to jest tosa inu, to jest tak zwane dogo argentino i wiele osób posiada te psy, nie mając zupełnie świadomości, że powinni mieć zezwolenie na ich posiadanie. Jeżeli chodzi o rasy uznane za agresywne, to ich posiadanie właśnie, tak jak mówiłam, wiąże się z uzyskaniem zezwolenia, to raz. Dwa, środki ostrożności, które na przykład tak jak u nas w regulaminie dotyczącym porządku na terenie miasta Białystok, czyli uwięź, kaganiec, każda gmina ma swoje odrębne. Są też jeszcze przepisy regulujące hodowlę tego typu psów, ale to ja myślę, że hodowcy są na tyle świadomymi osobami, że te przepisy również jakby znają, bo też jest potrzebne niestety zezwolenie na prowadzenie hodowli tych ras, nie wydane przez jakieś stowarzyszenie czy związek kynologiczny w Polsce, tylko właśnie przez wójta właściwego miejscowo. Możemy powiedzieć już jeszcze o parkach, bo w lesie, jeżeli chodzi o ustawę o lasach, to ona dopuszcza spacerowanie w lesie z psem. Jeżeli ten pies jest na uwięzi, możemy spokojnie z nim spacerować, mamy tyle ścieżek, dróg, spacer na pewno można zorganizować wielokilometrowy. Natomiast absolutnie nie wolno wchodzić z żadnym psem na teren parków narodowych i rezerwatów przyrody. I to reguluje inna ustawa, ustawa o ochronie przyrody. I tutaj wyjątki są dwa, jeżeli chodzi o rezerwaty i parki narodowe. Na ich terenie mogą przebywać psy pasterskie, bo nie wszystkie oczywiście i nie wszędzie, bo w niektórych parkach i na terenie niektórych rezerwatów jest dopuszczony wypas bydła. To jest takie ekologiczne jakby stosowanie wypasu na łąkach, na halach, w górach i na tych terenach, gdzie jest dopuszczony wypas tego typu, mogą przebywać psy pasterskie, które po prostu pilnują stada. Też na teren parków narodowych i rezerwatów oczywiście mogą wchodzić psy asystujące osób niepełnosprawnych, bo są to psy wyjątkowe, które wspierają swoich właścicieli i one właściwie mają wszędzie nieograniczony dostęp i musimy wszyscy o tym pamiętać, że to są wyjątkowe psy, które w przepisach są traktowane zupełnie odrębnie.
Za chwilę powiemy jeszcze o psie w autobusie i o kagańcu dla psa. Kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaroszewicz jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o prawach i obowiązkach właścicieli psów. Mówiliśmy o spacerach z psami, o wyjazdach poza miastem. Powiedzieliśmy też, że psów nie możemy wprowadzać na teren parków narodowych. Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. To znaczy, że jeżeli jedziemy na przykład do Białowieskiego Parku Narodowego i chcemy obejrzeć wystawę, która jest w siedzibie parku, to znaczy, że na samą wystawę oczywiście nie wejdziemy z psem. Ale czy w okolicach tego parku nie możemy wchodzić z psem?
Jeżeli mamy do czynienia z obiektem jakimś położonym w pobliżu na przykład parku, no to oczywiście o zasadach, czyli o tym, czy możemy tam wejść z psem, czy nie, decyduje właściciel obiektu, właściciel zarządca obiektu. Podejrzewam, że często jest tak, że na terenie parków narodowych są miejsca na przykład z zabudową, które są wyłączone z obszaru parku. Natomiast to nie znaczy, że jadąc do parku bierzemy ze sobą psa i sobie go zostawimy przy takim obiekcie i pójdziemy zwiedzać park. Bo jest to niewłaściwe po prostu. Musimy też się upewnić, czy właściciel, zarządca tego obiektu w ogóle dopuszcza obecność zwierząt na swoim terenie.
Sprawdzajmy to, bo to dosyć istotne. Porozmawiajmy teraz o psie w autobusie. Co nas obowiązuje w autobusie? Tu chodzi między innymi o sprawę kagańca.
Tutaj jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa, dlatego że nie można uznać, że środek transportu, w którym poruszają się różne osoby, publiczny, jest miejscem publicznym. I zasady transportu zwierząt towarzyszących reguluje każdy przewoźnik odrębnie. Możemy się spotkać z tym, że na przykład w autobusach komunikacji miejskiej są zupełnie odrębne inne zasady. Jeżeli chodzi o komunikację na przykład taką pozamiejską, międzymiastową, zupełnie inne zasady. I tak samo może różnie to wyglądać w różnych miejscowościach. Natomiast zawsze o tym decyduje przewoźnik, właściciel firmy. Ogólne zasady, najczęściej takie, z jakimi się spotykamy, to niestety są takie, że psa w środkach transportu przewozimy w kagańcu i na smyczy.
Nawet jeżeli jest to pies łagodny,
nawet jeżeli, niewielki. Oczywiście, że tak. Jeżeli jest to pies łagodny i niewielki, tutaj możemy tylko znaleźć takie małe ustępstwo, że niewielki, mały pies może być trzymany na kolanach, bądź na przykład w transporterku. Zawsze przed podróżą sprawdzajmy, z jakim przewoźnikiem jedziemy, podróżujemy, bo na przykład koleje nasze dopuszczają, żeby pod opieką jednej osoby podróżował tylko jeden pies. Więc jeżeli mamy dwa psy, już mamy problem. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, jak te kwestie regulują regulaminy poszczególnych przewoźników.
A jeżeli chodzi o nasze obowiązki jeszcze wobec psów, to obowiązkiem naszym są na przykład szczepienia.
Obowiązkowe szczepienie w Polsce to jest właśnie szczepienie przeciwko wściekliźnie. Jest to jedyne obowiązkowe szczepienie. Natomiast my musimy też pamiętać, że nie tylko wścieklizna zagraża naszym zwierzętom. Tutaj jeżeli chodzi o wściekliznę, to przepisy mówią jasno o tym, że psy muszą być szczepione raz do roku, ale czasami warto jednak z tą troską wyjść poza przepisy i bardziej się zatroszczyć, na przykład o koty, które są, bywają kotami wychodzącymi. Pamiętajmy, że wektorami, czyli nosicielami wścieklizny są niepozorne milusie, rude wiewióreczki, są nietoperze. I nasz wychodzący kot jest narażony na kontakt ze zwierzętami, które są nosicielami, więc warto wychodzącego kota warto zaszczepić przeciwko wściekliźnie. I jeżeli jesteśmy takimi troskliwymi właścicielami, to również będziemy szczepić swoje zwierzęta przeciwko chorobom innym wirusowym, których jest masa i które bywają śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla zwierząt bardzo młodych i tych bardzo, bardzo już starszych. Wiele z chorób takich dotykających szczeniąt kończy się niestety śmiercią. Jest to parwowiroza, która dosyć powszechnie występuje i obecnie rzadko już występująca, ale znacznie groźniejsza nosówka. Więc warto dbać nie tylko o te obowiązkowe szczepienia, ale po prostu wykonywać szczepienia, które gwarantują bezpieczeństwo naszym podopiecznym.
Jakie jeszcze mamy obowiązki wobec naszych podopiecznych?
Wszystkie obowiązki takie ogólnie zarysowane są określone w ustawie o ochronie zwierząt. Każdy opiekun, właściciel, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek utrzymywać te zwierzę we właściwych warunkach bytowych, charakterystycznych nie tylko dla gatunku, ale na przykład dla rasy, dla kondycji, dla wieku, więc dopasowanymi do konkretnego zwierzęcia. Ma obowiązek utrzymywać zwierzę w odpowiedniej kondycji, leczyć w przypadku choroby, zapewnić stały dostęp do czystej wody, żywić pokarmem dostosowanym do potrzeb, ale również realizować wszystkie zachowania, których zwierzę potrzebuje do normalnego życia.
Czyli nawet zabawa.
Nawet zabawa, nawet to, że czas spędzany ze zwierzęciem. Psy są różne i musimy pamiętać, że to nie jest tak, że gdzieś w przepisach jest określone, że każdy pies ma bezwzględnie mieć 3 godziny dziennie spacerowania, bo są psy, które potrzebują 3 razy po pół godziny spaceru, ale są psy takie, które potrzebują tego spaceru na przykład kilka godzin. Więc musimy zawsze dostosować do potrzeb psa. I te potrzeby my, właściciele zwierząt w ogóle, musimy realizować. To jest nasz obowiązek. Jeżeli wzięliśmy pod opiekę jakiekolwiek zwierzę, to musimy je utrzymywać w dobrych warunkach, w dobrej kondycji, w dobrym zdrowiu, dbać o nie i na pewno nie krzywdzić w żaden sposób.
To powiedzmy jeszcze na koniec, kto odpowiada za szkody wyrządzone przez nasze zwierzę?
My? Zwierzęta nie podejmują same decyzji, nie mają zdolności abstrakcyjnego myślenia, nie czerpią też z żadnej pracy korzyści finansowych, więc nie są w stanie regulować swoich należności i niestety za wszystkie szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta odpowiadamy my, właściciele, i jesteśmy w obowiązku te szkody naprawić.
Czyli nawet jeżeli nasz pies urwie nam się ze smyczy i w tym czasie kogoś przestraszy, czy
porwie spodnie na przykład,
porwie
tak?
Spodnie,
wybrudzi, tak, ponosimy za to odpowiedzialność. Nawet jeżeli szkody, do jakich doszło na skutek działania naszego psa, nie były przez nas zawinione i nie wynikają z naszej woli, tylko z przypadku, to i tak odpowiadamy za to, co zrobiło nasze zwierzę. Ponosimy konsekwencje tego zachowania.
Warto znać te wszystkie prawa i obowiązki. Gościem w Ekosferze była kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaroszewicz. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda już zapraszam.